Mateusz Morawiecki stał się symbolem wzrostu gospodarczego, podkreśla Marcin Drewa, politolog. W ocenie eksperta nominacja obecnego wicepremiera, ministra finansów i rozwoju na nowego premiera jest otwarciem rządu na sprawy ekonomiczne.
Wczoraj premier Beata Szydło złożyła rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji na ręce Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
Marcin Drewa zauważa, że Prawo i Sprawiedliwość poszukuje nowego elektoratu, który interesuje się sprawami ekonomii, przemysłu i gospodarki. Kandydatura Mateusza Morawieckiego na szefa rządu, jak dodaje politolog, to otwarcie się na ten elektorat.
Myślę, że jest to też pokazanie, symboliczne pokazanie otwarcia. Minister Morawiecki jest człowiekiem młodym, a więc będziemy mieli bardzo młodego premiera, który właśnie sprawy ekonomii, gospodarki i przemysłu stawia bardzo na pierwszym miejscu. Dla mnie porównywałbym to, jest to takie porównanie symboliczne, do pana Eugeniusza Kwiatkowskiego, premiera Polski w czasie międzywojnia, który postawił na przemysł i Polskę odbudował ekonomicznie. Myślę, że takie porównanie jest zasadne, a więc to otwarcie na sprawę ekonomii.
Władze PiSu chcą, aby Beata Szydło zajmowała w dalszym ciągu ważną i eksponowaną funkcję w polskim rządzie.
Działacze partii rządzącej jako jedną z najczęściej wymienianych opcji na przyszłość dla urzędującej jeszcze prezes Rady Ministrów wymieniają stanowisko wicepremiera.
Sama Beata Szydło podkreśliła, że pozostanie w rządzie, by razem z Prawem i Sprawiedliwością budować dobrą zmianę.
Posłowie Sejmowej Komisji Ustawodawczej będą zajmować się projektem nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej. Tak zdecydował dziś Sejm. Odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu domagali się politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.
Projekt zmian przewiduje możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy przed Komisję Świadków decyzją prokuratora okręgowego.
Nowe rozwiązania zakładają także m.in. zwiększenie kar grzywien za niestawiennictwo przed komisją. Dają też prawo do nakładania kar finansowych na osoby, które dopuściły się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.
Wiceminister Sprawiedliwości i szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki podkreślał w Sejmie, że obawy totalnej opozycji dotyczące sensu powoływania takiego organu nie sprawdziły się.
Komisja weryfikacyjna metodycznie, konsekwentnie i systematycznie odkrywa kulisy złodziejskiej reprywatyzacji. Jesteście w amoku, dlatego próbujecie odrzucić ten projekt ustawy Komisji Weryfikacyjnej. Widzicie, że za naszych rządów złapaliśmy reprywatyzacyjną hydrę za łeb. I za waszych rządów mafia reprywatyzacyjna lądowała na warszawskich salonach. Za naszych rządów ląduje w aresztach i w zakładach karnych. Mówicie o tym, że komisja jest nieskuteczna. Pierwsza decyzja komisji weryfikacyjnej. Ulica Twarda. Ostateczny wpis w Księdze Wieczystej i nawet Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczył środki na odbudowę tam placówki edukacyjnej. Działa. I to was najbardziej boli.
Komisja weryfikacyjna od początku czerwca bieżącego roku bada zgodne z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.
W wyniku jej dotychczasowych działań do Skarbu Państwa powrócił majątek o wartości przekraczającej 500 000 000 zł.
Równolegle do działań komisji śledztwa w sprawie nieprawidłowości reprywatyzacyjnych w stolicy prowadzą prokuratury w Warszawie i Wrocławiu.
Jak informował ostatnio prokurator generalny Zbigniew Ziobro, dotychczas w sprawie zatrzymano 25 osób. Planowane są dalsze zatrzymania.
Sejm opowiedział się za rozszerzeniem granic obrony koniecznej. Posłowie uchwalili nowelę kodeksu karnego zwiększającą możliwość obrony przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom czy ogrodzony teren. Teraz przepisy autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości trafią do Senatu.
Do kodeksu karnego dopisano, że karom nie będzie podlegał ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej do m.in. mieszkania czy domu, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.
To znaczy sposób ochrony lub użyte środki nie byłyby odpowiednie do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika.
Zmiana zasad osądzania obrony własnej osoby, najbliższych czy domu jest czymś, co jest naturalne w demokratycznym państwie prawa, powiedział dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło zasadę powolnego dostosowywania tego właśnie prawa obywatelskiego i jego możliwej penalizacji właśnie do takiego trybu dojścia, a więc uzyskania tej bezwzględnej ochrony ofiary za jakiś czas. Bo jeszcze wczoraj była sytuacja, w której ofiara w jednej chwili mogła stać się przestępcą. To jest coś niedopuszczalnego, to jest coś, co wynika z niewłaściwego pojmowania prawa i sprawiedliwości społecznej. My jako obywatele musimy mieć zagwarantowaną i niczym nienaruszalną możliwość obrony siebie, swoich najbliższych, swojego domu.
Przedstawiając projekt, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślał, że w wielu wypadkach prokuratury i sądy dokonują konserwatywnej, bezdusznej interpretacji przepisów prawa. W konsekwencji osoby skutecznie broniąc się ponoszą niezasłużoną odpowiedzialność karną.
Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że nadal każde przekroczenie granic obrony koniecznej będzie przedmiotem postępowania prokuratury.
Śledczy będą ustalać, czy są przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną osoby, która broni swego domu przed napaścią. Jeśli prokuratura uzna, że takie zachodzą, mogłaby umorzyć śledztwo.
Zobaczymy, jak deklaracje słowne Donalda Tuska przełożą się na działania w sprawie uchodźców. Dotychczas popierał on presję na Polskę za nieprzyjmowanie imigrantów, powiedział europoseł Karol Karski.
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wysłał wczoraj list do przywódców Unii Europejskiej. Wskazywał, że system kwotowania uchodźców okazał się nieskuteczny i podzielił państwa.
Tusk zapowiada, że jeśli nie będzie w tej sprawie rozwiązania do czerwca 2018 roku, to on zaproponuje dalsze działania.
W liście zaapelował też o znalezienie rozwiązania dla problemu migracji w Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej chce, żeby w przyszłym budżecie unijnym zostały przeznaczone miliardy euro na kwestię rozwiązania problemu nielegalnej migracji. Wskazał też na potrzeby ochrony zewnętrznych granic.
To zwrot w postawie Donalda Tuska w sprawie uchodźców. Miejmy nadzieję, że szczery, powiedział europoseł Karol Karski.
My Polacy go bardziej znamy niż wszystkie inne nacje europejskie. Jakoś nie mam zaufania do słów tej osoby. Pytanie, na ile po prostu ten list przełoży się na jego działania. No wiadomo, że jest to osoba uległa wobec rządu niemieckiego, obsadzona przez panią kanclerz Merkel na tym stanowisku. Możliwe, że poczuł się nieco silniejszy w sytuacji kryzysu rządowego, który ma miejsce w Niemczech, gdy jego protektorka sama walczy o utrzymanie się przy władzy. Natomiast powiem tyle, no już tyle złego zrobił w tym zakresie, że jakoś nie mam wiary w to, że na niedługo przed zakończeniem swojej drugiej kadencji będzie chciał tutaj te kwestie rozwiązać.
List Donalda Tuska rozesłano w dniu, w którym Komisja Europejska pozwała m.in. Polskę przed Unijny Trybunał Sprawiedliwości w związku z niewykonaniem decyzji o relokacji uchodźców. Pozwane zostały także Czechy i Węgry.
Postanowienie o relokacji do 120 tysięcy uchodźców przyjęto w 2015 roku przez Radę Unii Europejskiej. Przeciwko kwotowemu rozmieszczeniu uchodźców były Czechy, Słowacja, Rumunia oraz Węgry. Polska i Węgry odmówiły przyjmowania w ramach tej decyzji uchodźców. Czechy przyjęły niewielką liczbę.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.